W Radiu Kraków Kultura program Jak było naprawdę. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Braveheart, Waleczne Serce, film z 1995 roku w reżyserii Mela Gibsona i z Melem Gibsonem w roli głównej. Film cofa nas do czasów wojny o niepodległość Szkocji, jak to niektórzy określają, czyli do końcówki XIII wieku. Poznajemy głównego bohatera Williama Wallace'a w tej roli właśnie Mel Gibson. Żyje w ciężkich czasach. Szkocja znajduje się pod panowaniem, a właściwie pod okupacją angielską, jak mówi nam to fabuła. Po zamordowaniu jego żony w okrutny sposób przez Anglików postanawia z nimi walczyć. Wkrótce wybucha powstanie, na którego czele staje. I mimo że ginie w trakcie tego powstania, to jednak jego czyn doprowadza ostatecznie do tego, że Szkoci pokonują Anglików i wypędzają ich ze swojego kraju. Film zdobył 5 Oscarów, ale patrząc na niego pod kątem historii, nie zgadza się tam właściwie nic. A co dokładnie? O tym porozmawiam z moim gościem Beatą Piątek, filologiem angielskim, Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to na początek chyba moje standardowe pytanie już, czyli jak ocenia pani ten film? No i czy się podobał?
O, bardzo, bardzo. Ja myślę, że to jest film, który nawet jeżeli zawiera bardzo wiele nieścisłości, to znakomicie popularyzuje historię i pobudza do zainteresowania, do szukania, szperania i sprawdzania, i to jest chyba jego największą zaletą.
Czyli warto obejrzeć.
O, warto obejrzeć. Oczywiście studentom polecam.
Mnie też się podobało. No ale sprawdźmy, co w tym filmie się zgadza, a co nie. Cofa nas do 1280 roku. Poznajemy młodego Williama Wallace'a, który traci brata i ojca. Zamordowali ich Anglicy. Szkocja od dłuższego czasu już znajduje się pod okupacją angielską. Nawet Wallace przed bitwą pod Stirling Bridge przemawia do swoich kompanów, mówi im, że czy wy nie macie dość niemal czy około stuletniej niewoli, stuletniej tyranii angielskiej. Tyle fabuła. A co na to ekspert?
Szkocja była niezależnym królestwem i sytuacja, z którą zmaga się Wallace i jemu współcześni w latach 90. XIII wieku, ma miejsce na skutek tragicznej śmierci poprzedniego króla Szkocji, Aleksandra III. Bardzo dobrego króla, który panował sprawiedliwie, dobrze rozdzielał przywileje i zaprowadził takie poczucie bezpieczeństwa i porządku w państwie, ale w 1286 roku spadł z konia. Niestety nie miał syna. Więc nie było Anglików w 1280 roku na ziemi szkockiej.
Szkocja cały czas była niezależna.
Tak, była zdecydowanie niezależnym królestwem. Królestwem, które zresztą miało dosyć silne kontakty z Francją. I ponieważ Edward był w stanie ciągłej wojny, król angielski był w stanie wojny z królem Francji, to właściwie jego interwencja w Szkocji była w dużym stopniu związana z dosyć intensywną współpracą Szkotów z Francuzami. Anglicy zresztą wielokrotnie obawiali się, że Szkocja może być takimi tylnymi drzwiami do Anglii i dlatego w różnych okresach królowie Anglii usiłowali przejąć kontrolę nad Szkocją.
To jeżeli Szkocja nie była pod panowaniem angielskim, przynajmniej na początku, w latach 80., do których cofa nas film, to jak do tej wojny doszło? Co się stało?
Król najechał, ponieważ usiłował przejąć kontrolę po tym, jak tron został pusty przez wiele lat po śmierci Aleksandra III. On zostawił wnuczkę, panienkę z Norwegii, taki miała przydomek, The Maid of Norway, którą usiłowano przetransportować, żeby mogła przejąć tron. Zorganizowano możnowładców, którzy mieli rządzić zamiast niej, ale zachorowała w czasie podróży i zmarła, zanim dojechała. Ale Edward miał plan, że wyda ją za swojego syna, który później będzie Edwardem II, który w filmie jest mężem francuskiej księżniczki Izabeli. Ale niestety zrobiła wszystkim psikusa, nie przeżyła i wtedy o koronę zaczęło ubiegać się dwóch kandydatów, dwóch baronów, John Balliol i Robert Bruce, dziadek tego, którego potem widzimy w filmie. I w tym momencie to Szkoci zwrócili się do Edwarda z prośbą o rozstrzygnięcie. Edward postanowił poprzeć Johna Balliola i tak z pomocą Edwarda John Balliol zasiadł na tronie szkockim. Ale Edward zakładał, że należy mu się za to posłuszeństwo.
No i kazał Balliolowi złożyć mu hołd lenny.
Tak, i to nie tyle sam hołd, ale jego konsekwencje stanowiły zarzewie konfliktu. Edward oczekiwał, że John Balliol wesprze Jastrzego w wojnie z Francją i będzie walczył u jego boku przeciwko królowi Francji. I to jest coś, czego John Balliol nie chciał.
No i ta jego odmowa sprawiła, że Anglicy najechali Szkocję, ale zatrzymajmy się jeszcze przy początku. Tam jest ciekawa scena pogrzebu krewnych Williama, są pochodnie, dudy, jest muzyka żałobna i William pyta w pewnej chwili swojego wuja, co się dzieje, co oni właściwie tam robią. A on mu odpowiada, grają na zakazanym instrumencie zakazane pieśni. Dudy już wtedy były zakazane?
Nic mi nie wiadomo o zakazywaniu grania na dudach w czasie średniowiecznych potyczek, natomiast później w czasie jakobińskich powstań, tak, wtedy Anglicy zakazywali wszelkich znamion szkockości i próbowali tępić wszelkie elementy szkockiej kultury. Bardzo wiele tych elementów folklorystycznych, zarówno dudy, jak i stroje szkockie, które się pojawiają w filmie. Szkoci noszą spódniczki, kilty, które są wykonane z wełnianej tkaniny w szkocką kratę, tak zwanego tartanu, która później będzie bardzo ważnym symbolem przynależności do klanu, ale to wszystko wydarzy się jakieś 300 lat później.
No to powstanie Jakobitów to połowa XVIII wieku, czyli tak około 450 lat później. Zatrzymując się jeszcze przy tych strojach, o których pani powiedziała, no my w filmie widzimy Szkotów ubranych w kilty, te narodowe stroje. No ale tak chyba Szkoci nie wyglądali w czasie bitwy.
Na pewno w ogóle nie nosili jeszcze tego stroju w tamtych czasach. Historia, ale też pamiętajmy, że to powstanie, którego przywódcą był Wallace, zresztą on nie był jego jedynym przywódcą, faktycznie poruszył prosty lud i było to, możemy to nazwać takim pospolitym ruszeniem. W związku z tym mamy do czynienia z ludźmi, którzy na co dzień uprawiają ziemię, walczą pieszo, posługują się bardzo prostą bronią i zdecydowanie nie przypominają zorganizowanego wojska, ale o ile tutaj można powiedzieć, że film próbuje troszkę to zaznaczyć, ja chciałam powiedzieć, że mnie cieszy to, to jest film z 95 roku.
Dokładnie.
Zwrócić uwagę, że tylko Mel Gibson ma te piękne amerykańskie zęby, że wszyscy są jednak usmotrani i dosyć obdarci i to jest oznaka czasu. Jak pan popatrzy na takie filmy historyczne z lat 60., 70., to wszystko się błyszczy i wszyscy mają na sobie bardzo piękne stroje. To już jest film, który wchodzi w takie próby bycia bardziej realistycznym, chociaż wojsko Anglików wygląda na zbyt jednolicie umundurowane.
No właśnie, na to też chciałem zwrócić uwagę, że oni mają dokładnie te same kolczugi, te same pancerze, wszystko mają to samo.
Zdecydowanie wszystko wyszło z tej samej fabryki, a na pewno tak nie wyglądało w średniowieczu. Te zbroje były niezwykle kosztowne i taka zbroja była majątkiem, ale była wykonywana przez rzemieślnika na specjalne zamówienie i na pewno nie wyglądały one wszystkie tak samo, ale również te kolory, te barwy, które mają nałożeni angielscy i walijscy i irlandzcy żołnierze, którzy tam są po tej stronie wroga Szkotów, są zdecydowanie zbyt jednolicie ubrani i, że tak powiem, umaszczeni. W ogóle koncepcja munduru wojskowego przyjdzie znacznie później i to będą dopiero wojny napoleońskie.
To skoro mówimy o Anglikach, to inna scena. Jest biesiada, jest wesele, na którym też jest obecny William Wallace i w pewnym momencie przyjeżdża angielski możny, który oznajmia biesiadnikom, że będąc panem tej ziemi, korzysta z prawa prima nocte, czyli prawa do spędzenia pierwszej nocy z dopiero co poślubioną żoną swojego poddanego. Czy w ogóle to prawo istniało? Bo przeglądając niektóre blogi historyczne albo jakieś książki, to spotkałem się z taką opinią, że z tym prawem prima nocte jak z potworem z Loch Ness. Wszyscy o nim słyszeli, ale czy istniał naprawdę, to nie wiadomo.
Sądząc po tym, co ja wyczytałam, bo też jakby zaczęłam szukać i sprawdzać, to jakby skłaniam się ku takiemu stwierdzeniu, że mogli się zdarzyć panowie feudalni, którzy po prostu gwałcili swoje poddanki. Natomiast nie było to z pewnością, z całą pewnością prawo wprowadzone na mocy edyktu królewskiego. To znaczy nie istniało takie prawo, aczkolwiek wymuszenia na pewno się zdarzały.
Wymuszenia na pewno się zdarzały. No dobrze, to przechodząc już do samego powstania. Po wybuchu zamieszek William Wallace prowadzi Szkotów pod Stirling. Tam wygłasza mowę, no bo początkowo jakby Szkoci w ogóle nie są chętni, jak widzą Anglików, potężną armię angielską, która jest liczniejsza od tego pospolitego ruszenia, to oni chcą właściwie odejść, nie chcą walczyć. Część stwierdza, że nie będzie walczyć i odchodzi. Pojawia się właśnie William Wallace, który wygłasza tu swoją mowę o tym, że przecież panowie, ale jesteście uciemiężeni od dłuższego czasu, czy wam nie starczy? Chodzi oczywiście o bitwę pod Stirling Bridge z września 1297 roku. Wojska szkockie były dowodzone nie tylko przez Williama Wallace'a, ale także przez Andrew de Moraya, ale skoro Stirling Bridge, to musi być most. Jeżeli most, to musi być rzeka, a tam nie ma ani rzeki, ani mostu.
Chyba to przekroczyło możliwości finansowe producenta, tak sądzę. Ale bardzo słynny jest opis tej sprytnej zasadzki, którą właśnie na Kamiennym Moście zorganizowali Szkoci na Anglików. Wybrali to miejsce do konfrontacji, bo wiedzieli, że przez most będą musieli bardzo wąziutkim strumyczkiem przejść. I tam tak się usadzili, że Anglicy z tyłu nie widzieli dokładnie, co dzieje się z przodu i napierali na swoich towarzyszy, którzy już przeszli przez most, a tymczasem Szkotom udało się przy użyciu tych długich pik, które tutaj są pokazane dosyć, tak powiedziałabym, akuratnie, historycznie, pokonać znacznie silniejsze wojska, bo wyposażone w tych ciężko zbrojnych rycerzy na koniach. I oni w otwartym polu, takim jakie mamy w filmie, tak naprawdę nie mieliby szansy, nawet z tymi pikami. W pewnym momencie most podobno się nawet zawalił pod ciężarem tej napierającej konnicy i wtedy część Anglików wpadła do wody, ale zdecydowanie wąski most, który zmusił Anglików do takiego przegrupowania swoich wojsk, tutaj przyczynił się do zwycięstwa Szkotów. Ciekawe, że no, faktycznie producent hollywoodzki chyba musiałby zrezygnować z takich ujęć, które są niezwykle interesujące i wydaje mi się, że dobrze oddają chaos, jakim musiała być średniowieczna bitwa, kiedy mamy taką mieszaninę ciał ludzkich, zwierzęcych i w tym wszystkim jeszcze metal plus strzały. Piki to był bardzo sprytny sposób radzenia sobie z konnicą Szkotów, ale Anglicy mieli łuczników, którzy tutaj, co prawda, mamy taką scenę, kiedy strzały przebijają również te prymitywne dosyć tarcze, których używają Szkoci, ale tak naprawdę to była najpotężniejsza broń w tamtym okresie. Za chwilę rozpocznie się wojna stuletnia i angielscy i walijscy przede wszystkim łucznicy będą wielkimi zwycięzcami na polach wojny stuletniej. A tutaj też na pewno się odznaczyli.
Jest jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać. Czy Szkoci przed bitwą pokazali Anglikom gołe pośladki?
Nie mam pojęcia, ale na pewno jest to ten egzotyczny gest, który musiał Amerykanów zachwycić i nie mogli się bez niego obyć. A pan wie, że pokazali?
Ja się spotkałem z takimi opiniami, że taki incydent miał miejsce, rzeczywiście, ale nie w tej bitwie, tylko w mieście Berwick.
Teraz jak pan mnie o to zapytał, to przypomniałam sobie, ja wiem, żebyśmy nie odchodzili od tematu, ale śmierć króla Ryszarda Lwie Serce, którego na pewno pan pamięta z legendy o Robin Hoodzie i nasi słuchacze.
Oczywiście.
Zdecydowanie też. Otóż ten legendarnie dobry król zginął od sepsy, której się nabawił, pokazując goły tyłek kusznikowi w czasie oblężenia małego miasteczka w Europie. I miał król pecha. Ten kusznik był bardzo szybki. No, w tamtych czasach nie było antybiotyków i tak niechlubnie zmarł, niewątpliwie pokazując goły tyłek. Także to nie jest wykluczone.
To może Szkoci raczej tego nie zrobili, przynajmniej w tej bitwie. A może po prostu kronikarze to pominęli. No w każdym razie. Szkoci rzeczywiście odnoszą zwycięstwo i to dosyć duże pod Stirling Bridge, tylko że no właśnie dochodzimy potem do lipca 1298 roku. Do tego film też przechodzi. Kolejna bitwa, kolejna duża bitwa pod Falkirk. Tutaj znowu William Wallace, nasz Mel Gibson, prowadzi swoich rodaków do bitwy. No ale tutaj już Szkoci nie mieli tyle szczęścia i rzeczywiście film pokazuje, że przegrali tę bitwę i faktycznie Szkoci no, ponieśli porażkę.
Ponieśli porażkę również dlatego, że po raz kolejny część szlachty zrezygnowała z walczenia z królem Anglii. Ale tu chciałabym przypomnieć, że tak naprawdę te najmożniejsze rody były poddanymi zarówno króla Szkocji, jak i króla Anglii. W związku z tym ten ich dylemat, który tu w filmie jest przedstawiony, zwłaszcza w stosunku do Roberta Bruce'a, on jest przedstawiony jako zdrajca, jako ten, który zmienił po prostu strony i przeszedł na stronę króla Anglików. W czasie tej bitwy po pierwsze de facto to nie miało miejsca, a po drugie nie byłaby, nawet gdyby to zrobił, nie byłaby to tak oczywista zdrada. To był jednak jego zwierzchnik.
Na po trzecie właściwie to Roberta de Bruce w ogóle tam nie było. Był w tym czasie w Carrick, w południowo-zachodniej Szkocji, no i po prostu nie mógł, nawet gdyby bardzo chciał stać u boku Anglików. No ale a propos bitwy pod Falkirk, to film twierdzi, że William Wallace po tej bitwie trafił do angielskiej niewoli, tam jest torturowany, no i w końcu zamordowany. Ale w rzeczywistości on po tej bitwie nie trafił do niewoli angielskiej, tylko on wyjechał z kraju i szukał wsparcia kogokolwiek, kto byłby chętny pomóc Szkotom w walce z Anglikami.
A tu mamy te kontakty z Francją, które w filmie zostały przedstawione zupełnie inaczej. Zostały przedstawione jako romans z księżniczką, z żoną Edwarda, syna króla Edwarda I, którą w filmie gra Sophie Marceau. To kolejna nieścisłość, bo Izabela w tym czasie była małą dziewczynką, urodziła się mniej więcej w tym czasie, kiedy Szkoci zaczynali swoje zmagania z Anglikami i faktycznie bardzo młodo została wydana za mąż, ale nie było jej jeszcze na pewno wtedy w Szkocji. Ale tak amerykańscy autorzy scenariusza, zresztą o nazwisku Wallace, postanowili ten motyw francuski tutaj zaznaczyć. W ogóle cały ten film usiłuje pokazać Williama Wallace'a jako człowieka z niższej warstwy społecznej, niż on faktycznie z niej pochodził. To znaczy dla tego amerykańskiego, myślę, modelu i widza bardzo atrakcyjny był człowiek, który z nizin. Zresztą tak jest pokazana jego rodzina jako taka tych rolników w zasadzie. A to była jednak szlachta. Jakaś niższa szlachta, ale szlachta. I był on człowiekiem wykształconym i człowiekiem, który no, oprócz tego, że miał kontakty poprzez arystokrację szkocką, to bezpośrednio nawiązywał kontakty z królem Francji i szukał poparcia u papieża.
Poza tym Izabela Francuska przybyła do Szkocji dopiero w 1307 roku, czyli 2 lata po śmierci Wallace'a. W tym filmie pojawia się jeszcze jedna postać, Robert de Bruce. To jest osoba, która przejmuje po nim jakby schedę. Zachęca, czy prosi właściwie Szkotów, aby poszli tym razem za nim do boju z Anglikami. No ale przecież Robert de Bruce walczył w międzyczasie o tron Szkocji, więc on był postacią znaną, on nie pojawił się znikąd.
Ale też musimy pamiętać o tym, że to jest społeczeństwo, które jest społeczeństwem feudalnym i on był znany ludziom ze swojej klasy, a ludzi, których chciał pociągnąć do walki, to są ci, którzy szli wcześniej za Wallace'em. To nie było takie oczywiste, że prości ludzie przywiązani do ziemi będą walczyli za panów. Pojawia się taki głos, który bardzo mnie cieszy, bo w czasie bitwy o Stirling Bridge, o której pan mówił, mówił pan o tej przemowie Williama Wallace'a, o wolności. Ona też jest trochę amerykańska. On co prawda jest kojarzony z człowiekiem, który mówił, że lepiej umrzeć niż żyć jak niewolnik, ale na pewno nie miał na myśli chłopów pańszczyźnianych. Ta wolność nie dotyczy tych ludzi, którzy tam walczą. Oni tak naprawdę byli bardziej uciśnieni przez swoich własnych szkockich panów niż przez Anglików. Ta koncepcja tożsamości narodowej, tego, że my Szkoci walczymy przeciwko Anglikom, nie, to my chłopi poddani takiego i takiego pana walczymy przeciwko innym panom. To jest ogromne nasze dwudziestowieczne uproszczenie, to znaczy prosto nam się patrzy na to jako takie jednolite społeczeństwo narodowe, ale to jeszcze nie istnieje w tamtych czasach.
Jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać, to a propos Roberta Bruce'a wspomniała pani o krucjatach, trądzie i worku na głowie.
On ma worek na głowie w ostatnich scenach filmu, ale to wspomniałam w związku z tym, że pomimo licznych nieścisłości dotyczących takich dużych wydarzeń, ten film stara się oddać albo zasygnalizować takie drobne rzeczy. Robert de Bruce faktycznie był zarażony trądem, który przywieziono do Europy w czasie krucjat, podobnie jak choroby weneryczne. A drugi taki drobny smaczek, też wizualny, to jest krzyż, pod którym William Wallace i Marion biorą ślub. Nie wiem, czy pamięta pan tę scenę, to jest taki bardzo pięknie zdobiony kamienny krzyż, oni biorą ten ślub w sekrecie i to jest krzyż celtycki, bo Szkocja była chrystianizowana przez Irlandczyków, przez mnichów, którzy przyjechali z Iony, a Iona to był taki, taka święta wyspa, gdzie... Monastery, przypomnij sobie, klasztor został założony przez Irlandczyków i były w początkach u zarania chrystianizacji Wysp Brytyjskich, była taka konkurencja pomiędzy celtyckim chrześcijaństwem, które było oddolne, bardzo egalitarne, bardzo nastawione na prostych ludzi i szło od północy, a tym, które przyszło z Rzymu i było nastawione na władców. Oczywiście wygrało to, które dawało królowi legitymizację łaski Bożej, ale to, że zaznaczono obecność celtyckiego chrześcijaństwa w Szkocji przy pomocy tego jakby ornamentów na tamtym krzyżu, wydaje mi się być bardzo małym, ładnym szczegółem.
A jest więcej takich ciekawostek w tym filmie? Zgodnych, niezgodnych z prawdą?
Ja bardzo się zdziwiłam, kiedy przeczytałam teraz w jakichś komentarzach współczesnych na temat tego filmu, że on jest homofobiczny, ponieważ syn Edwarda został pokazany jako taki karykaturalny homoseksualista. Ja uwielbiam postać Edwarda II i Izabeli, bo on był w odróżnieniu od swojego ojca, który był postrzegany jako taki bardzo sprawiedliwy król, był faktycznie biseksualny, miał syna z Izabelą, ale miał kochanków i jego dużym błędem jako króla władcy feudalnego, kiedy przejął tron po ojcu, było to, że zbyt dużo władzy i przywilejów dawał tymże kochankom. W pewnym momencie jego dwójka kochanków, nazywali się dyspenserowie, dostała taką władzę, że w zasadzie działali jak mafia. Wzmuszali angielskich arystokratów do zwracania długów, których nigdy nie zaciągnęli. I na to pozwalał im król i dlatego, kiedy Izabela ze swoim kochankiem Mortimerem postanowiła go zgładzić, to znalazła szerokie poparcie. Ale był rzeczywiście, miał skłonności homoseksualne, utrzymywał kochanków. Tyle, że no, w czasie tej wojny jest tam taka scena, kiedy Edward I wchodzi do komnaty, gdzie odbywają się takie figlarne sceny i on po prostu bez specjalnie wdawania się w jakieś dyskusje łapie za frak, że tak powiem, kochanka swojego syna i wyrzuca go przez okno. Różne ekscesy tam mogły mieć miejsce, ale wyobraź sobie pan, jak studenci lubią na wykładzie usłyszeć taką historię.
Moim i państwa gościem była Beata Piątek, filolog angielski, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwa zapraszam za tydzień.